Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Polsce świętujemy Boże Narodzenie, czyli pamiątkę przyjścia na świat Jezusa. W kościołach sprawowane były uroczyste msze święte, tak zwane pasterki.
Jako pierwsi nowo narodzone dzieci powitali górnicy z kopalni soli w Wieliczce. Podziemna pasterka sprawowana była tam w wigilijny poranek.
Świętowanie Bożego Narodzenia poprzedziły wieczerze wigilijne, które rozpoczynała wspólna modlitwa domowników. Podczas niej odczytywany był fragment Ewangelii opisujący narodziny Jezusa Chrystusa w Betlejem.
Następnie zgromadzeni przy wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem, składali sobie życzenia. Podczas wigilii śpiewane były również kolędy.
Na wyjątkowość kolęd wskazuje ksiądz profesor Marek Chmielewski. Jak mówi, pomagają nam one lepiej poznać tajemnicę Bożego Narodzenia.
To śpiewanie pozwala nam razem poczuć wspólnotę ze sobą, ale jednocześnie też przybliża nas do tajemnicy. Śpiew bowiem to jest zaangażowanie także naszych zmysłów, naszych władz w to misterium. Nie tylko tajemnicę wcielenia oglądamy, nie tylko nad nią myślimy, ale także ją przeżywamy. Możemy się poczuć nawet trochę tak jak aniołowie rozśpiewani nad polami Betlejem, którzy w ten sposób zwiastowali pasterzom radosną nowinę. To jest taka Biblia pauperum, która może szczególnie dzieciom pozwala głębiej wejść w klimat tej tajemnicy, która dla wszystkich wciąż pozostaje niezgłębiona.
Ojciec Święty Franciszek w Wigilię przewodniczył pasterce w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. W uroczystość Bożego Narodzenia papież wygłosi świąteczne orędzie oraz udzieli uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi.
Przedstawiciele najwyższych władz państwowych przekazali życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Prezydent Andrzej Duda z małżonką życzyli Polakom w kraju i za granicą spełnienia planów i marzeń oraz wewnętrznego pokoju, niezmąconego obawami i troskami, których nie szczędził nam mijający rok.
Prezydent nawiązał też do zwyczaju, jakim jest pozostawianie wolnego nakrycia przy wigilijnym stole. Wskazał, że to symbol troski o bliźnich i znak pamięci o tych, którzy nie mogą spędzić świąt ze swoimi bliskimi.
Dzieląc się opłatkiem i śpiewając razem kolędy, otoczmy serdeczną myślą tych, którzy tego wieczora pełnią służbę. Są wśród nich pracownicy służby zdrowia, trwający przy swoich pacjentach i podopiecznych. To także strzegące naszego bezpieczeństwa funkcjonariusze i żołnierze, a wśród nich ci, którzy godnie i ofiarnie chronią wschodnią granicę Rzeczypospolitej.
Premier Mateusz Morawiecki w swoim przesłaniu złożył życzenia służbom, które na co dzień dbają o zdrowie i życie Polaków.
Są ludzie, którzy na co dzień dbają o to, abyśmy byli zdrowi i bezpieczni. Każdego dnia pełnią służbę, mierząc się z wieloma wyzwaniami i niebezpieczeństwami. Często z dala od swoich rodzin i najbliższych. Dziękuję za waszą ciężką pracę. Dziękuję za poświęcenie na rzecz naszego bezpieczeństwa. I życzę spokojnych świąt.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, przekazując życzenia, wskazał, że święta Bożego Narodzenia to święta narodzin Chrystusa, święta nadziei.
Nadziei, której dzisiaj potrzebujemy. Bo z nadziei wyrasta siła, nadziei i siły. Tego Państwu życzę. Mamy dzisiaj trudny czas, ale z każdego trudnego czasu można wyjść. I my wyjdziemy, ale pod tym warunkiem, że będziemy głęboko wierzyć w to, że jesteśmy silnym i zjednoczonym narodem.
Jarosław Kaczyński również podziękował tym wszystkim, którzy dzisiaj bronią nas na polskiej granicy. Żołnierzom, policjantom, przedstawicielom Straży Granicznej.
Sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka powiedziała, że z rodziców oczekujących narodzin chorego dziecka została zdjęta presja tzw. aborcji.
Magdalena Guziak-Nowak mówiła o tym, jak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wpłynęło na ochronę życia w naszym kraju. Przesłanka, na mocy której zabijane były chore, nienarodzone dzieci, przestała obowiązywać na początku tego roku.
Działaczka ProLife zwróciła uwagę, że personel medyczny nie może już nachalnie nagabywać rodziców do dokonania tzw. aborcji.
Jednocześnie, jak dodała, wcześniej nie przedstawiano rodzinom alternatywy w postaci zapewnienia pomocy w hospicjum perinatalnym.
Myślę, że bardzo dobrą też rzeczą, która się wydarzyła, jest to, że pewnego rodzaju rozgłos czy sławę zyskały hospicja perinatalne, o których naprawdę wielu Polaków nie miało zielonego pojęcia, że niemal w każdym województwie tego typu placówka funkcjonuje, że to jest zwykły gabinet lekarski, w którym kobieta może liczyć na bardzo taką specjalistyczną opiekę nad nią, nad mającym się narodzić dzieckiem. Taką dobrą rzeczą, która wydarzyła się też przy okazji tych niestety czarnych, wulgarnych ulicznych protestów, było to, że wydaje się, że do społecznej świadomości przedostała się informacja o tym, że wiele organizacji, stowarzyszeń, fundacji pomaga rodzicom, którzy oczekują narodzin chorego dziecka.
Polskie prawo dopuszcza jeszcze aborcję w dwóch przypadkach, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz gdy pochodzi z czynu zabronionego.
Ministerstwo Zdrowia co roku publikuje raport na temat tzw. aborcji. Kolejne dane powinniśmy poznać w czerwcu przyszłego roku.
Rynek pracy, edukacja, ekologia oraz zdrowie to tylko niektóre kwestie, których dotyczą postulaty zebrane podczas konsultacji strategii na rzecz młodego pokolenia.
W tej chwili rząd weryfikuje propozycje. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Konsultacje strategii RP na rzecz młodego pokolenia zakończyły się w listopadzie. Udział w nich wzięło około 30 tysięcy młodych Polaków z całego kraju. Zebrano kilka tysięcy postulatów. Obecnie są one rozważane na poziomie resortów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami. Jak zapowiedział na antenie telewizji Trwam Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, ostatecznego dokumentu należy się spodziewać najpóźniej w ciągu kilku miesięcy. Sekretarz w KPRM dodaje, że to pierwsza rządowa strategia przygotowana w sposób tak demokratyczny.
To jest kolejny dowód na to, jak bardzo w tej chwili zwiększamy demokrację w Polsce, angażując obywateli w życie publiczne. Takie projekty partycypacyjne, tworzenie rządowego dokumentu przy udziału obywateli to jest absolutna nowość. Wzmocniliśmy rolę młodzieżowych rad, tworzymy instytucje dialogu obywatelskiego w całej Polsce. To są konkrety. Opozycja cały czas mówi o demokracji, ale za ich rządów nic takiego się nie działo.
Innym ważnym elementem angażowania młodych w życie społeczno-polityczne są młodzieżowe rady miasta funkcjonujące w każdym samorządzie terytorialnym. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kończą się prace nad raportem dotyczącym polskich strat wojennych poniesionych w wyniku II wojny światowej. Politycy PiS-u zapowiadają, że końcowe wnioski mogą być gotowe już na początku przyszłego roku.
W ubiegłym miesiącu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podpisał dokument ustanawiający Instytut Strat Wojennych.
Ma on zinstytucjonalizować wysiłki na rzecz badania wszystkich szkód wojennych, a także zająć się dalszym postępowaniem w sprawie roszczeń odszkodowawczych.
Niemiecki rząd stoi na stanowisku, że sprawa reparacji jest prawnie i politycznie zamknięta.
Poseł Arkadiusz Mularczyk, który szefował sejmowemu zespołowi do spraw reparacji, ocenia jednak, że finalnie Niemcy będą chciały uregulować te kwestie.
Ja jestem optymistą w tej sprawie, dlatego że jeśli sprawa zostanie położona na stole w relacjach polsko-niemieckich, to no nie będzie w interesie utrzymywanie sytuacji właśnie takiej, w której Niemcy będą dłużnikiem wobec Polski, a sprawa będzie wynikała właśnie z długu wynikające z obciążeń za popełnione zbrodnie na terytorium Rzeczypospolitej, grabieże i zbrodnie wojenne. Także myślę, że to nie będzie w interesie Niemiec, ażeby tę sprawę kontynuować, taki spór o charakterze międzynarodowym.
Arkadiusz Mularczyk zwrócił również uwagę, że prace nad raportem zbliżają się do końca i to od decyzji kierownictwa PiS-u będzie zależało, kiedy zostanie opublikowany.
Polityk zaznaczył, że należy też oszacować straty poniesione w wyniku agresji sowieckiej na Polskę.
Minister w kancelarii prezydenta Bogna Jankę zapowiedziała, że w Libanie dojdzie wkrótce do rozmów na temat polskiej pomocy dla tego kraju.
Liban przechodzi przez kryzys ekonomiczny. Załamanie miejscowej waluty i wybuch w porcie w Bejrucie spowodowały, że 80% mieszkańców kraju żyje poniżej poziomu ubóstwa.
W ostatnim czasie do tego kraju udała się z Polski delegacja z udziałem prezydenckich ministrów Bogny Jankę i Adama Kwiatkowskiego oraz księdza Waldemara Cisło z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Na miejscu przekazano około 10 tysięcy paczek z pomocą.
Minister Bogna Jankę wskazała, że odbyły się też rozmowy m.in. z prezydentem Libanu na temat aktualnych potrzeb. Wskazała, że wkrótce dojdzie tam do spotkania z udziałem przedstawicieli Polski na temat dalszych form pomocy.
Pan prezydent mówił o tym, że obecnie Liban najbardziej potrzebuje żywności, leków i pomocy w obszarze edukacji, tak żeby właśnie dzieci mogły chodzić do szkół, żeby dzieci mogły się uczyć. I to samo potwierdził minister do spraw społecznych Libanu, który mówił właśnie o tym, że bardzo doceniają polską pomoc i że istotne jest to, żebyśmy tak pomagali, żeby te efekty trwały jak najdłużej. I z panem ministrem odbędzie się kolejne spotkanie już niedługo, takie robocze spotkanie, w którym będą uczestniczyli przedstawiciele polskiej ambasady w Bejrucie i organizacje pozarządowe miejscowe, lokalne i będą się zastanawiali właśnie nad formami pomocy, nad taką pomocą, która będzie najbardziej efektywna.
Minister Bogna Jankę poinformowała, że Polska organizuje pomoc dla Libanu od prawie dekady. W tym czasie przeznaczyliśmy na ten cel prawie 70 milionów dolarów.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.